Ambasador Ukrainy w Niemczech powiedział, że jeśli Niemcy nadal odmawiać będą Ukrainie broni, a rosyjskie wojska rzeczywiście wkroczą na Ukrainę, to Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady. Niemiecki Welt donosi, że to Niemcy uniemożliwiają przeprowadzenie wojskowej misji szkoleniowej Unii Europejskiej na Ukrainie. Po której stronie stoją Niemcy? Dziś porozmawiamy także o wywiadzie, jakiej Rzeczpospolitej udzielił były już minister finansów Tadeusz Kościński, po tym jak został zdymisjonowany za sukces Polskiego Ładu. A także o nowych informacjach w związku ze sprzedażą działki Morawieckich. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam, że nasza telewizja funkcjonuje dzięki Waszemu wsparciu. Jesteśmy na patronajcie idźpodprąd.pl/wsparcie. A witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dziś potrzebujemy nie tylko słów, wyrazów solidarności, potrzebujemy też broni do obrony. Tak powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrii Melnik. Nadal odmawia się nam tej broni, mówi o Niemczech, którą Niemcy mogą dostarczyć. Jeśli Niemcy będą nadal odmawiać, a prezydent Rosji Władimir Putin rzeczywiście wyda siłom rosyjskim rozkaz wkroczenia na Ukrainę w najbliższych dniach lub tygodniach, będzie to porażka niemieckiej polityki zagranicznej, ogłoszenie upadłości. Powiedział też, że Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady. Po której stronie są w takim razie Niemcy? Rzeczywiście Niemcy są takie prorosyjskie, antyukraińskie?
Język dyplomacji jest ogólnie bardzo takim miękkim językiem. Tam pewne prawdy podaje się w sposób zawoalowany, jakieś domysły, jakieś takie delikatne określenia. A tutaj mamy dość ostry język, czyli sytuacja jest dużo gorsza niż tutaj ambasador Ukrainy w Niemczech mówi. Nie? Jeśli pojawia się słowo zdrada, że Ukraina nigdy nie zapomni Niemcom tej zdrady, to znaczy, że Niemcy musiały się dopuszczać jeszcze gorszych rzeczy niż to, o czym mówi Die Welt, czyli tam niezgoda na zakup broni, niezgoda na szkolenie oddziałów ukraińskich przez siły Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, że tam pewnie Ukraińcy wiedzą o jakichś jeszcze gorszych knowaniach. Jeśli mowa jest o zdradzie, no to znaczy, że Niemcy tutaj najpierw Merkel, później jej następcy knują z Putinem. To jest też dla nas bardzo ważna lekcja, ale o tym za chwilę. Ukraińcy nie mogą się zdecydować od czasu, kiedy zerwali sojusz z Polską w czasie powstań Chmielnickiego. Najpierw zwrócili się w stronę Rosji, no to zobaczyli, że przyjaźń z Rosją oznacza praktycznie likwidację jakiejkolwiek suwerenności. Staną się po prostu rosyjskimi niewolnikami. Tego doświadczyli w historii. No to później szukali jakiegoś zwrotu. No, powiedzenie, że jednak ta przyszłość Ukrainy jest razem z Polakami, no było trudne, choć w historii się zdarzały. Tutaj z naszej najnowszej historii można pokazać atamana Petlurę, który właśnie razem z Piłsudskim szedł na bolszewików, na Rosję i to był powrót do tych właśnie jagiellońskich, można powiedzieć, sojuszy do tego, kiedy Polska, Ukraina, Litwa oczywiście też wtedy były razem. Kolejnym jakimś takim, kolejną, niestety ta opcja Petlury przegrała przede wszystkim z winy Polaków, można tak powiedzieć, bo to Piłsudski już po wygranej wojnie z bolszewikami i bardzo nietrafionym, bardzo złym pokoju ryskim, kiedy spora część właśnie kresów dawnej Rzeczpospolitej, a dzisiaj już Ukrainy, została oddana Rosji. Wtedy na spotkaniu z oficerami właśnie atamana Petlury, którzy schronili się w Polsce, przepraszał ich za to, że w czasie tego pokoju ryskiego Ukraina została w znacznej części porzucona na rzecz Rosji. Przepraszał za tutaj nielojalność, czy nawet zdradę sprawy ukraińskiej przez Polskę. Także Ukraina nie ma szczęścia, można powiedzieć, w tej chwili, jeśli chodzi o sojusze geopolityczne. No, była też próba, II wojna światowa, Bandera, próba sojuszu z Niemcami, że tu właśnie oni tak z Europą, z największą potęgą europejską. No i teraz właśnie to zdanie przedstawiciela elity ukraińskiej pokazuje, że i ten kierunek jest praktycznie zamknięty. No, pytanie, czy polska i ukraińska elita znowu zrozumieją, że tylko razem możemy, można powiedzieć, rozpychać się tutaj między tym sojuszem już od kilkuset lat germańsko-rosyjskim. Myślę, że to jest oczywiste. Nie? Tylko teraz pytanie, czy Polska jest gotowa do takiego sojuszu, czy Polska coś może w tym układzie pisowskim słabości gospodarczej, słabości społecznej, głębokich podziałów społecznych i słabości militarnej, gdzie praktycznie tylko jedna brygada jest gotowa w 90% do walki, czy Polska rzeczywiście no, może dać coś Ukrainie więcej niż tylko poklepanie po plecach. Nie? Także tu rzeczywiście sytuacja geopolityczna Ukrainy jest bardzo, bardzo nieciekawa. Istnieje jeszcze wsparcie Wielkiej Brytanii, wsparcie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale to nie jest takie wsparcie, które by umożliwiło wygranie samodzielne wojny z Putinem. Teraz lekcja dla Polski. W Polsce jest też silne stronnictwo pro-niemieckie. Oczywiście jest stronnictwo prorosyjskie, nazywamy ich ruskimi onucami. Ono jest w różnych bardzo, bardziej jest dzisiaj w różnych środowiskach konserwatywnych niż lewicowych. Nie? Bo lewica, taka ta liberalna, ona się bardziej jednak na Unię Europejską kieruje, a tak zwana konserwatywna ja prawicja, ona idiot w period na Moskwę. I to są, my ich nazywamy zdrajcami, bo opcja rosyjska to znaczy likwidacja Polski. Przy innych opcjach, teraz właśnie omawiamy opcję niemiecką, jakieś tam kadłubowe państwo polskie może istnieć, ale ta lekcja ukraińska, kiedy Putin chce Ukrainy, to Niemcy mu ją dają i zdradzają swoich sojuszników, nie? Czyli widać, to dla Polski lekcja, że Rosja, jeśli mocno będzie żądała od Niemiec części Polski, bo myślę, że tu nie chodzi o całą Polskę, tylko o to, co było właśnie w wiekach XVII, XVIII, no Rosja po kawałku zabierała coraz większą część Polski, a potem były rozbiory, a potem był cały wiek XIX, kiedy Polski nie było praktycznie, za wyjątkiem tam krótkiego epizodu napoleońskiego, też nie jako Polska, tylko jako no, państwo warszawskie takie, nie? Powiedzmy. Stąd dla Polski jest też, dla tej opcji niemieckiej, tu chyba Piotr Zychowicz, można powiedzieć, jest dzisiaj takim najbardziej znanym przedstawicielem wśród publicystów, nie? No, można mówić o Platformie Obywatelskiej, Donald Tusk i tak dalej, to jest ta opcja proniemiecka, żeby Polska w oparciu o Niemcy budowała swoją przyszłość. Widać, że jeśli Putin tupnie nogą albo gdzieś no, zaproponuje jakiś bardzo ciekawy deal Berlinowi, no to Berlin może znowu się zgodzić na rozbiory Polski, jeśli by Putin, czy ogólnie jakiś następny watażka rosyjski, no odpowiednio dobrą ofertę dla Berlina dał. Także ta lekcja zdrady Ukraińców jest też ważna, bardzo ważna dla Polaków. I my powtarzamy, że praktycznie suwerenna Polska może się ostać w tym układzie geopolitycznym tylko przy bezpośrednim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zjednoczonymi. No tam dzięki Bogu PiS nie zepsuł wszystkiego i w tym obszarze jeszcze pewne dobre rzeczy się dzieją. Wojska amerykańskie stacjonują w Polsce. Teraz w ramach, czy przy okazji tego kryzysu, czy zagrożenia wojną kolejną przez Putina, jeszcze ta obecność się zwiększyła. Także dla Polski w scenariuszu krótkoterminowym to są dobre, można powiedzieć, rokowania.
Minister obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin powiedział, że USA są gotowe wysłać tysiące kolejnych żołnierzy na wschodnią granicę. No ale mówisz o tym, że to jest oczywiste, widzimy jak Niemcy stoją po stronie Rosji, tak? Robią wiele tych gestów albo nie robią tego, co mogłyby zrobić w stronę Ukrainy, bo boją się Rosji, czy zależy im bardziej na Rosji. Mówiłeś o tym gorzkim języku, który Ukraińcy używają, nawet już w dyplomacji. O tym ten prezydent Zełenski też właśnie w Monachium powiedział, że no wybaczcie, ale Ukraińcy nie wejdą do trumien i nie zaczekają na rosyjskich żołnierzy. Ale on też przypomniał porozumienia budapesztańskie. To jest rok 1994, kiedy Ukraina zgodziła się oddać broń atomową, którą miała po rozpadzie Związku Radzieckiego. No i tam gwarantami nie były Niemcy, tylko tam gwarantami były
Stany Zjednoczone,
USA, Wielka Brytania, no i Rosja, potem dołączymy Chiny i Francja. No i te państwa też zdradziły Ukrainę, tak? On podaje w 2014 roku, no była agresja rosyjska.
I nic się nie stało.
Oni tam
czy niewiele się stało,
trzy czy
tak
cztery
powiedzmy
razy już prosili o interwencję tych państw, które podpisywały to porozumienie. Nic w ogóle nic się nie wydarzyło, tak jakby to porozumienie gwarantowali im bezpieczeństwo, nie dostali nic w zamian. Zełenski mówi, że to zabrano im powierzchnię większą niż na przykład Szwajcaria, Belgia czy Holandia. Miliony ich obywateli, tego wszystkiego im zabrano. No i te gwarancje też amerykańskie i brytyjskie no też się na nic nie zdały.
Oczywiste jest, że gwarancje papierowe lub dyplomatyczne, jeśli nie są wsparte silnym interesem czy geostrategicznym, czy gospodarczym lub, i tu podkreślam, poważną obecnością militarną w tym państwie, które no zdaje się na sojusz tego większego państwa, to one nic nie znaczą. Polska w 1939 roku no bardzo boleśnie przekonała się, że nic nie warte są te gwarancje francuskie i brytyjskie, że choć można było wtedy zatrzymać Hitlera, choć Zachód wiedział o planach niemiecko-rosyjskich, że tu nóż w plecy się szykuje i kiedy armie Hitlera uderzą od Zachodu, to zaraz uderzy armia sowiecka od Wschodu. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, przedstawiciel Rosji powiedział, że Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała.
Tak, no ja tak pomyślałem, no jeszcze Związek Radziecki, no to by tam kłamali, nie, że jakiś tam interes, ale
jak
Rosja przez tyle set lat nikogo nie
jak to takie pokojowe państwo, noż to aż...
Szwajcaria druga normalnie.
Normalnie, ja mówię, jak Rosja mówi, to kłamie. No to już to można sobie w historii bardzo jasno prześledzić, że Rosja wbije nam nóż w plecy, to Zachód wiedział, nie powiedział i też nic nie zrobił w tej sprawie. Polska została rzucona jako taki ochłap na pierwszy żer Hitlerowi i Stalinowi, żeby z jednej strony odciągnąć Hitlera od działań zaczepnych na Zachodzie, a po drugie, żeby ci dwaj dyktatorzy wreszcie mieli taką długą wspólną granicę, no to zawsze im tam coś do głowy przyjdzie, że któryś, którego będzie chciał tam przechytrzyć, nie? Także Polska na tych granicach, znaczy na tych papierowych gwarancjach nic nie zyskała, tylko można powiedzieć swoją no, niemądrą wtedy politykę geopolityczną, bo Piłsudski mówił swoim następcom, nie wolno wam wejść do wojny jako pierwsi, bo to będzie hekatomba krwi, to będzie zagłada państwa polskiego. Nie, wszystko róbcie, ale nie wolno wam pierwszych do nowej wojny światowej wejść jako pierwsi. No to co zrobili? No weszli jako pierwsi. Dalszą historię znamy. Także bardzo, bardzo no, niemądra i szkodliwa polityka tej elity po Piłsudskim. Niestety jego uczniowie absolutnie nie dorośli do tej roli, jaką on odgrywał, żyjąc jeszcze w latach 30. Czyli widział, co się będzie działo. Widział też te zapędy Niemiec pod wodzą już Hitlera, który wtedy raczkował zaczkował. Dlatego chyba w 2015 roku taki program mieliśmy, wtedy Eunika mnie pytała mniej więcej o to samo, wtedy było, się rozgrywało to, czy wejdą. Nie pamiętam, czy to był 14 czy 15, ale jakoś tak. Pytała mnie, no kiedy bym uwierzył, że ten sojusz z Amerykanami jest prawdziwy. No to ja podałem 3 ciężkie brygady amerykańskie na terenie Polski i przynajmniej jedna na wschód od Wisły. To wtedy bym powiedział, że ten kierunek jest prawdziwy, że to jest realny sojusz, a nie, że tylko jesteśmy kartą przetargową w rozgrywce wielkich mocarstw, w rozgrywce z Chinami i Rosją. No i zobaczcie, że dzisiaj, no toż to troszkę dzięki towarzyszowi Putinowi, kolejna brygada amerykańska, no nie cała, ale jedna trzecia, nie ciężka, tylko lekka, ale z kolei no, jest to, że jest na wschód od Wisły, tutaj gdzieś w okolicy Podkarpacia i Lubelszczyzny, prowadzi ćwiczenia, ruchy wojsk i tak dalej. Nie wiem, czy wiesz, że także w Kieleckim wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja militarna. Wiesz, pustynia nic, Arktyka nic, Kieleckie! To jest dopiero bastion. I tam pojazd, napęd na 4 osie chyba, nie?
Na
4 osie, 8 kół, cysterna. Jak przejechała przez Kieleckie, tak już tam została. Gdyby nie OSP lokalne, toż normalnie pewnie z paroma milionami Amerykanie musieliby się pożegnać. Także no to jeszcze Polska widać, że tak powiem nie przeszła pełnej transformacji, jeśli chodzi o zdobycze cywilizacyjne. Możecie sobie o tym przeczytać gdzieś tam w przekaziorach różnych. No to takie zdjęcia nawet są i takie fajne sprawy. Także mamy tę lekką, co prawda, brygadę, ale na wschód od już Wisły, tu przy granicy powiedzmy wschodniej. Mamy też silną obecność amerykańską tam przy przesmyku suwalskim na północy, okolice Orzysza i te sprawy, ale mamy też zaawansowane technologicznie wojska amerykańskie.
No jest głównie... też ciężka brygada gdzieś tam w Lubuskim.
Tak, tak. No, także no, ten plan, który ja tak podałem trochę może bez wielkiego, głębszego zastanowienia, ale tak patrząc na potencjały wojskowe, na wielkość Polski, no to mi tak wyszło, że 3 amerykańskie brygady to byłoby takie wzmocnienie polskiej armii i tutaj tam powiedzmy armii sojuszniczych, które by skutecznie odstraszało jakieś tam próby Putina. Ale do tego dochodzi jeszcze obecność lotnicza amerykańska. No z tym się wiąże ochrona ta radioelektroniczna. Polska obrona przeciwlotnicza praktycznie nie istnieje, można tak powiedzieć. Także to wzmocnienie jest bardzo, bardzo ważne. No i ta baza w Redzikowie. Baza głównie związana z wojną elektroniczną. Ma być 2 takie bliźniacze bazy w Polsce i w Rumunii. Zobaczcie, jak ten sojusz podobnie się odtwarza, bo też i Polska, i Rumunia przed 1939 rokiem też były w sojuszu i też no, gdzieś tam patrzyły na zachód. Ale tym razem, bo ktoś wam powie, pan Piotrek Zychowicz na mnie, powie wam, że no to już było i te gwarancje się nie sprawdziły, tam zdaje się ten z Moskwy, jak on się nazywa, Michalkiewicz, no to powie, że to są egzotyczne sojusze i że ten sojusz z Moskwą to jest taki właśnie swojski, śmierdzi, tak onucą i jemu to pasuje, o takie kucypały wielokrotnie on tam młodzieży, tak, że tak powiem, tej prawicowej lansuje. Rzeczywiście, gdyby to były takie gwarancje, jak powiedziałeś, w Budapeszcie w latach 90. dla Ukrainy, że podpisano parę papierów, a Ukraina, która nie potrzebowałaby tych gwarancji. No bo pamiętacie państwo, dlaczego te gwarancje dla Ukrainy zostały dane? Bo Ukraina dysponowała bronią jądrową. Byłaby
1/3 tam chyba z potencjału światowego czy Związku Radzieckiego?
Byłaby
bardzo dużo.
Raczej chyba Związku Radzieckiego, no ale byłaby kolejnym mocarstwem jądrowym i nikogo nie musiałaby prosić o żadne gwarancje. Ale wtedy jeszcze naród ukraiński nie miał żadnych swoich elit. Przecież 90. chyba to jest 4. rok, no to były jeszcze sowieckie elity. To się tylko w ramach tej pierestrojki, doktryny konwergencji, tu wielokrotnie o tym mówiliśmy, to przecież była popierdółka jakaś, a nie żadni tam przywódcy ukraińscy. Tak samo jak my w Polsce nie mieliśmy
jak
wtedy...
Jak nie mieliśmy? A Lech Wałęsa?
Weź. To zapraszamy na film, gdzie jest teczka JP2. Tam troszkę też ten wątek jest poruszony. Do dzisiaj praktycznie jeszcze nie mamy polskich elit u władzy, tylko jakieś popłuczyny, takie właśnie agenturalne, czy to ze Stasi, czy to bezpośrednio z GRU. No, o tym jużśmy mówili niedawno z panią Hanią Shen, tam na podstawie rewelacji pana Cęckiewicza, jeśli chodzi o ekspiertaw od Chin. No to tam pamiętacie to wszystko, że to się dzieje dzisiaj. Dalej jest zbiór zastrzeżony, dalej te teczki są dla Polaków niejawne. No ale wtedy no to praktycznie jeszcze Sowieci przebrani tam za polityków ukraińskich no, podpisywali te jak to się mówi, no, porozumienia, nie? Nic nieznaczące. Czyli Ukraina byłaby bezpiecznym państwem, miałaby broń atomową, weszłaby do gry. Wtedy też ten sojusz polsko-ukraiński no, nabrałby też prawdziwych realiów. Zobaczcie, że Ukraina by w posagu wnosiła broń jądrową, której Polska nie ma. My byśmy wnosili tę przewagę cywilizacyjną, ekonomiczną, związki z Zachodem, know-how i tak dalej, jak się to fajnie nazywa. I to mogłoby grać, nie? Rosja do tego nie dopuściła. Ta związana na pewno z Moskwą pseudoelita ukraińska podpisała, co tam chcieli Ruscy, i Ruscy przejęli tę broń jądrową. Żadne wojska w zamian, ani bazy amerykańskie tam nie powstały. Tak jak już mówiłem, nie udało się też Ukraińcom skutecznie aspirować do NATO. Praktycznie do dzisiaj są to tylko jakieś tylko mrzonki, jakieś tam hasła, ale nikt poważnie o tym nie mówi. No i Ukraina została na lodzie. Tak, to sytuacja Ukrainy jest nie do pozazdroszczenia. Został już im tylko jeden czynnik, o którym mówiłem tutaj. Czy naród ukraiński rzeczywiście okaże się narodem, który jest gotowy płacić wysoką cenę za wolność, czyli inaczej płacić krwią za wolność. To jest chyba jedyny czynnik, który jeszcze Putina powstrzymuje, bo rzeczywiście, przynajmniej deklaracje słowne są takie, że część Ukraińców naprawdę chce walczyć z rosyjską zarazą.
No, możemy porozmawiać troszkę, powiedziałeś o tym zostaniu na lodzie. Na razie Zachód rozważa tylko sankcje, nie? No bo do Polski, no, do Rumunii, do krajów bałtyckich te wojska są relokowane. No ale Ukraina no, to dostaje, no też może nie tylko, ale dostaje broń nowoczesną, czyli będą mogli walczyć bardziej skutecznie.
No tak, to no, jest jakaś, powiedzmy, połowiczna
odpowiedź. Reszta grozi sankcjami. Stanów. Unia Europejska, pani von der Leyen, ona była wcześniej załóżniczką Merkel, no teraz jest przewodniczącą Komisji Europejskiej, grozi sankcjami, powiedziała, że odetniemy odcięcie od międzynarodowych rynków finansowych, to jedna z sankcji, której grożą Rosji, jeśli zaatakuje Ukrainę. Mówi, że Rosja była w zasadzie odcięta od międzynarodowych rynków finansowych, wszystkie produkowane przez nas towary, których Rosja pilnie potrzebuje, aby modernizować i dywersyfikować swoją gospodarkę, gdzie mamy globalną dominację, nie można ich zastąpić, nie mogłyby do Rosji trafić. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania też, to Boris Johnson mówi, że będą dążyć do odcięcia rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich na rynkach międzynarodowych.
No cóż, tak nawet BBC. Nasz Mateusz, o którym jeszcze tam na koniec, tam o działkach jego opowiemy, też bardzo groźnie powiedział, że tu niet dla Nord Stream 2. Także też tak no, ostro, tak nie słyszałem.
No, mówią, że odetną ich od tych od rynków finansowych, to mogłoby być rzeczywiście dla gospodarki rosyjskiej.
No to mówimy od dawna, to jest mocno prosty sposób, żeby skończyć komunizm w Rosji i Chinach. No i koniec. No to Zachód po prostu celowo nie używa tej broni, nie używa tej możliwości, żeby skończyć z tym mordowaniem milionów ludzi na całym świecie przez reżim chiński, czy jego pomocnika, czyli reżim Putina. No, no tak jest, o tym mówiliśmy. To, że ci wataszkowie komunistyczni dalej zabijają, to jest odpowiedzialność Zachodu. To jest oczywiste, że Zachód albo broni jakichś tam swoich interesów, czy części korporacji, no albo boi się takiego totalnego chaosu. nie? I wie, że tam powiedzmy no, ten Xi Jinping czy Putin, no to tam są źli i tak dalej, ale są w miarę przewidywalni, da się z nimi rozmawiać, no i oni trzymają tam jakiś ordnung na terenie dzikiej Azji. Nie? Ja myślę, że to jest fałszywe rozumowanie, że to jest karmienie tych satrapów, które w końcu doprowadzi, że oni osiągną, już są bardzo blisko, taką zdolność, można powiedzieć, operacyjną, że zagrożą już militarnie całemu światu. Nie? To jest realne dzisiaj. Nie? Szczególnie z tego powodu, że dzisiaj bronią podstawową już nie są czołgi, samoloty, lotniskowce i tak dalej, bo tu jeszcze Zachód ma, powiedzmy, no, głównie Stany Zjednoczone, miażdżącą przewagę, szczególnie na morzach, ale dzisiaj bronią jest informacja, a dokładnie dezinformacja. I tutaj Zachód już się okazuje no, bardzo wrażliwy, wręcz bezbronny, bym powiedział. No, na przykład, nie wiem, czy słyszałeś, Francja teraz przed wyborami powołuje jakieś takie komando specjalne do walki z dezinformacją. Wiesz, no
nie,
jak liczne?
Ja słyszałem, że się chyba tam z Mali wycofali.
No z Mali to tam jest sukces. No, to Francuzi to takie sukcesy odnoszą co jakiś czas. Ostatnio Kaddafiego bombardowali, ogłosili, że tu już go załatwią za łeb i tak dalej. Wysłali tam chyba 2 dni, bombardowali, później mówią, słuchajcie, nie mamy bomb. Pasz skończyły się i nie ma. I tyle było. Noż także w jednym z amerykańskich filmów, chyba z Melem Gibsonem jest taki dialog.
Byliśmy żołnierzami.
Byliśmy żołnierzami z Melem Gibsonem i tam francuska armia się pojawia, nie? Tam właśnie, która poprzedzała Amerykanów w próbie opanowania Wietnamu i tam jest taki właśnie amerykański dowcip. Francuska armia, a co to takiego? Nie? No zresztą w II wojnie światowej to też podobnie było, ale no dobra, już zostawmy Francuzów. Pozdrawiamy oczywiście naszych widzów z Francji, ale mam nadzieję, że tutaj no, historia jasno mówi o tych dwudziestowiecznych walorach armii francuskiej. No nie popisali się. No, Napoleon, no to fajnie, wielka armia, wielka Francja, a to później to jakieś już coś im nie wychodzi. No ale wróćmy do naszego podwórka. Dzisiaj bronią podstawową jest wojna o umysły. Znaczy teren walki to są nasze umysły. I tu zobaczcie, jak Rosja z Chińczykami do spółki, Rosja daje know-how, jak kłamać, jak rozgrywać społeczeństwa. Ta socjocybernetyka rosyjska, której Korwin się też tam od moskiewskich towarzyszy uczył, no to właśnie jest tym know-how, jak rozkładać państwa zachodnie. O tym też Jurij Bezmienow.
Korwin teraz mówi, że CIA tam jakieś fałszywe flagi, prowokacje.
No tak, tak. Zresztą, ktoś tam już go podsumował na Twitterze, bo kto śledzi Korwina działalność, a do tych osób ja się tam zaliczam, nigdy nie wystąpił przeciwko Rosji, a zawsze reprezentował jej interesy w polityce zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Nie? Tam chwalił agresję Putina, mówił, że Jaruzelski to bohater i tak dalej, i tak dalej. A Kukliński, to zdrajca, także to wszystko możecie o Korwinie tam znaleźć, ale o Korwinie nie będziemy dzisiaj, bo to tam popłuczyny ruskie to nie ma.
Chociaż ostatnio był w jakimś hate parku.
A to tam, że towarzysze nawzajem będą się legendować, to ja wam dawno o tym mówiłem. Tu się w mediach nie dzieje nic przypadkiem, bo to są media, to jest właśnie element tej broni psychologicznej, element dezinformacji. Dlatego towarzysz Jaruzelski i Kiszczak wraz z towarzyszami moskiewskimi i biskupami katolickimi naprawdę zbudowali szczelny system, żeby tu żadna taka telewizja Idź pod prąd się nie przebiła. Noż tam pewnych rzeczy nie przewidzieli, na razie działamy, ale oni się dwoją i troją, żeby nas wykończyć, czy to od strony biskupów katolickich, czy od strony siepaczy komunistycznych. Także z obu stron, no a my płyniemy dalej pod prąd, pod wiatr i tak dalej, dzięki waszemu wsparciu. Ile to na dzisiaj? 600 osób już nas wspiera ostatni tydzień, także jeśli to, co tu słyszycie, to, co robimy, się wam podoba, no to prosimy, wyraźcie to także przez jakieś wsparcie. To nie muszą być jakieś wielkie kwoty. Wiemy, że jest ciężko, komuniści nas okradają, socjaliści z żoli Boża jeszcze bardziej. Stąd to chodzi raczej o symboliczne wsparcie, ale żeby te 1000 osób znowu zameldowało się na mecie. Także Zachód jest jeszcze silny gospodarczo, jest jeszcze silny oczywiście, ma ogromną przewagę technologiczną, ma też oczywiście przewagę militarną, ale w sferze informacji, w sferze mediów społecznościowych przegrywa totalnie. To ruscy i ich chińscy, można powiedzieć, towarzysze rozkładają społeczeństwa Zachodu jak chcą. Rozkładają za pomocą dezinformacji, rozkładają za pomocą budowy napięć społecznych. Oczywiście atakują też ten, no, można powiedzieć, te święta demokracji, czyli wybory, ale nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, ile to komando francuskie będzie liczyć, które ma zwalczyć putinowską dezinformację. Wiesz, ilu tam będzie tych żołnierzy?
Nie.
30. O Pluton.
No już to tak.
No to to jest właśnie przygotowanie Zachodu do walki.
Silna grupa.
Silna grupa. No już na pewno poradzą. Co prawda u nas nawet 30 nie ma. No to tam z dezinformacją to tam telewizja Idź Pod Prąd walczy z ruską, chińską, no i niewiele więcej, nie, w Polsce. Także tu Zachód jest kompletnie bezbronny. Stąd jeśli by patrzeć na te liczby, gospodarka, technologia, lotniskowce, to wszystko fajnie, ale kiedy spojrzymy na realia społeczne, to widzimy, że jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu klęski. Jeśli dzisiaj Zachód się nie odrodzi, jeśli nie zacznie na poważnie walczyć z kłamstwem, jeśli nie sięgnie do fundamentów prawdy, to przegra.
John Walker. Myślę, że Putin trochę przelicytował. Nie spodziewał się jednak takiej reakcji Zachodu z pominięciem Niemiec oczywiście. No właśnie, czy Putin się przestraszył tej reakcji Zachodu? No bo miał atakować, mówiliśmy tam, mówiono 15 lutego, że tam najbardziej zmarznie, tam podobno nie zmarzło. No miał podczas Igrzysk Olimpijskich, one się zakończyły. No zwleka.
Widać, no już towarzysz Xi Jinping prosił, żeby w czasie tamtego, no to... Tak chyba jakby zlekceważył prośbę towarzysza Xi Jinpinga, to mógłby kopa w dupę niezłego dostać. Także no zobaczymy. Ja mówiłem, co jest czynnikiem, który dzisiaj powstrzymuje. Nie groźba sankcji, bo ona jest po pierwsze iluzoryczna, zwykle też krótkoterminowa, bo Zachód tam ciągle chce robić interesy i to jest ta mantra jakaś głupia, albo tam to niemieccy politycy mówią, że oni będą tam robić te interesy, nie? Z Rosją, surowce i tak dalej, czy z Chinami, bo to jest podobna gra. Amerykanie z kolei mówią, no naszym głównym wrogiem są Chiny, no to przeciągnijmy Rosję na naszą stronę, bo przecież to jest w jej interesie, bo inaczej Chiny ją tam po kawałku i tak zjedzą, tę Syberię. Toż to jedynie tylko pokonanie Chin daje Rosji możliwość dalszego istnienia i oni się dziwią i pukają się w głowę, dlaczego ten Putin daje się zjadać przez komuchów chińskich. No widać, że nienawiść do Ameryki i zagrożenie amerykańskie dla obu tych sowieckich imperiów jest po prostu większe. No i oni wiedzą, że muszą najpierw pokonać Stany Zjednoczone, ogólnie Zachód chrześcijański, no a dopiero potem będą tam się ewentualnie dzielić tymi innymi tortami, nie? Także jedyne, co powstrzymuje dzisiaj Putina, moim zdaniem, to jest gotowość części Ukraińców do zapłacenia krwią za swoją wolność. Bo gdyby trumny z martwymi żołnierzami Putina zaczęły wracać drogą powrotną masowo, no to by było coś takiego jak w Afganistanie i ten stosunkowo słaby reżim Putina, jeśli by się to jeszcze złożyło z jakimiś tam sankcjami, co oznaczałoby, że zwykły Rosjanin przejdzie na, tak jak to kiedyś tam któryś z Platformy radził, czy nie, czekaj, co mają jeść? To Niesiołowski tak mówił, nie? Pamiętacie? To niech jedzą szczafi i mirabelki. No i rzeczywiście taka dieta wege byłaby, nowoczesna dieta, proszę bardzo, byłaby już obowiązkowa w Rosji, jak to się mówi, zjedliby tych komuchów od Putina, nie? Także no,
podobno
Putin...
Wczoraj Niezależna podawała, że na Twitterze 6 osób, w Moskwie, tak? Że najbardziej popularnym hashtagiem z Rosji był nie dla wojny z Ukrainą, tam właśnie dla tych użytkowników zarejestrowanych w Rosji, ile tam w tym prawdy, ile to prawdziwych rzeczywiście.
Tak, no to może być prawda. Oczywiście tutaj tam, mam nadzieję, że nie próżnują służby zachodnie, ale to może być też prawda, bo zwykli Rosjanie coraz bardziej są świadomi tej morderczej polityki Putina, że to już dość tego caratu, dość tego imperializmu, że oni by chcieli normalnie żyć. Część z nich też poznała Zachód. Tam wysłali swoje dzieci do pracy czy na studia i tak
na
dalej.
Na wakacje jeżdżą.
Na wakacje. Także spora część bogatszych Rosjan poznała już świat zachodni i oni już nie chcą żyć w tym militarystycznym gułagu. Także oni wiedzą, że podbój Ukrainy nie da im większego dobrobytu, bo to wiecie, dwa stosunkowo biedne narody, no niewiele tam z tego wyniesie. To jest dla takiego elektoratu, jak ma PiS. Nie? PiS ma taki żelazny elektorat, który nie za bardzo reaguje na fakty i tam, co prawda, nie pod bojami imperialnymi Kaczyński rządzi Polską, ale 500+, nie? On mówi, że dum wam, nie?
14 emerytury.
14, 16, 15, nie? I tam sepleni, kłamie, łże, kupuje sobie głosy, tak jak kiedyś kupowano za flaszkę, taki do żuli się podchodziło gdzieś tam pod sklepem i za flaszkę można było tam na radnego ileś głosów se kupić, nie? Znaczy, no tam trzeba było zwielokrotnić ilość flaszek czy win i tak dalej. To Kaczyński jest dokładnie takim, można powiedzieć, upijaczem narodu za pomocą tych różnych socjali, które obiecuje. Ci ludzie otumanieni jego propagandą, jego reżimową telewizją, oni absolutnie nie zdają sobie sprawy, że to oni za to płacą. Oni sobie nie zdają sprawy, że inflacja im to pożera, że podwyżki cen energii, to wszystko. Oni w ogóle na tym poziomie, ze względu na ogłupianie ich przez biskupów katolickich i telewizję rządową, nie są w stanie w ogóle myśleć. To podobny elektorat ma Putin, takich właśnie postkomunistycznych narodników przeróżnych, którzy, żeby wielka Rosja była, nie? No to jak kogoś napadnie, zgwałci, znęka, zabije ileś tam ludzi, noż to znaczy, że my wielki naród. No to tak właśnie tam, powiedzmy, jakiś tam procent Rosjan myśli, ale z każdym rokiem jest to coraz mniejszy procent. To jest nasza nadzieja, to dlatego też Putin zakazał ewangelizacji kościołom protestanckim praktycznie. Tam jest tylko cerkiew, tak jak u nas jest kościół rzymskokatolicki, kościół biskupów, to tam jest kościół, cerkiew moskiewska i tylko oni mają, można powiedzieć, rząd dusz, a oni, że tak powiem, ręka rękę albo co innego tam myją władzy i ten sojusz jest do ogłupiania narodu rosyjskiego, sojusz tamtejszego tronu z tamtejszym ołtarzem, PiS, biskupi katolicy, to samo, także mówię, że to są bliźniacze reżimy, chociaż nasz jest w pampersie w porównaniu z poważnym mimo wszystko Putinem, nie? Ale pokazuje pewne socjologiczne mechanizmy i on, dając wojnę temu, tej części narodu, no to gwarantuje sobie przedłużenie rządów. Nie? Poprzednio w 2014 roku, kiedy zaatakował wschodnią Ukrainę, też mu od razu słupki poparcia społecznego
ze 100 na 120.
No właśnie, na 135. Nie? Ale mówię, tych takich oczadzonych tą komunistyczną czy imperialną polityką Rosji, jej znaczenia rzekomo, dzięki temu jest coraz mniej tych Rosjan, a coraz więcej chce żyć normalnie. Pamiętacie te wszystkie protesty antyputinowskie? To dziesiątki tysięcy ludzi tam wychodziło, już nie w samej Moskwie, która, no powiedzmy, składa się z tego bardziej świadomego, liberalnej części społeczeństwa rosyjskiego, ale prawie we wszystkich miastach w całej Rosji pojawiły się te protesty. Czyli to, co mówisz o tym królującym hasztagu na mediach społecznościowych Rosji, wydaje mi się możliwą informacją, znaczy prawdą. Nie? To może być ten drugi czynnik, który powstrzymuje Putina, bo przypominam, że oficerowie emerytowani Armii Czerwonej, no ona się tam jakoś inaczej nazywa, ale czerwona to tam dalej jest, nie? Chociaż nawet z wierzchu jest zielona jak arbuz, nie? No bo oni takie mają zielone mundurki wszyscy, nie? No to tam zielona z wierzchu, a czerwona w środku, no to szef jakiś tam generał, nie wiadomo jaki, powiedział, że on jest przeciw tej wojnie, on nie chce, żeby tam ginęli.
List jakiś wystosowany.
Także to nie tylko on, ale to całe to stowarzyszenie
emerytowane.
Także coś tam się dzieje wewnętrznie. Także te dwa czynniki. Gotowość części Ukraińców do przelania krwi i przywitania tam, no już nie chlebem i solą, nie? Tej watachy Putina. I z drugiej strony napięcia wewnętrzne w imperium rosyjskim. Myślę, że to są kluczowe czynniki, a nie łabędzi śpiew Zachodu.
Mamy głos od naszego widza do Radiament. Powiedzmy sobie jedną rzecz. Ukraina miała swoją szansę podczas pomarańczowej rewolucji. To są wydarzenia tam, nie wiem, 2004 rok, tak? Czy piąty? Czwarty bardziej. Wtedy nie wypaliło to przejście na zachodnią stronę.
No tam... Nie wiem, dlaczego akurat wtedy to miała być ta największa szansa, bo myślę, jeśli zobaczcie, ci sami ludzie w Niemczech rządzą, to ich poparcie wtedy, bo rozumiem, że chodzi o to, że wtedy politycy zachodni, także polscy, tam się wozili na ten Majdan i się jakoś tam lansowali, czy coś takiego.
A prezydent się wtedy też zmienił.
No to właśnie mówię o tym, że... Ale chodzi o to wsparcie Rosji, znaczy wsparcie Zachodu. Czy Ukraina mogła wtedy wejść, powiedzmy, do Unii, czy coś takiego? Myślę, że nie, bo przecież to ci sami ludzie dzisiaj zdradzają Ukrainę, nie? Czyli ich geopolityczna mentalność była taka sama. Elity rosyjskie i niemieckie, one nie myślą od wyborów do wyborów. One myślą w perspektywie kilkuset lat i tutaj czy to była pomarańczowa rewolucja, czy dzisiaj, to dla nich jest tak jakby dziś. To nie ma żadnego interwału czasowego tu wielkiego. Stąd myślę, że w jakichś rozgrywkach było potrzebne tu Niemcom wtedy podburzenie części Ukraińców, a potem, że tak powiem, o nich zapomnieli. No to tak jak na przykład wywoływano powstania w XIX wieku, powstania w Polsce, nie? Że gdzieś tam były interesy elit, powiedzmy, francuskich, belgijskich, czy jakichś tam innych, no i tam to tam Polaków do powstania zachęcić, to że o tak.
Na koniec, znaczy zakończymy już ten ukraiński wątek, na razie nic więcej się nie doda, tak? No bo cały czas jesteśmy w jakimś zawieszeniu.
No tak, czekamy.
Czeka, wisi nad nami. Przejdziemy za chwilę do drugiej części programu, porozmawiamy o polskich wątkach, bo mamy tu wywiad z ministrem Kościńskim.
To jest krynica mądrości.
Za chwilę, a teraz pokażemy Wam reklamę najnowszego numeru czasopisma Idź Pod Prąd.
Jak zmienia się polska religijność? Czy istnieje alternatywa dla katolicyzmu? W nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd m.in. redaktor naczelny pastor Paweł Chojecki. Jeśli nie Kościół, to co? Religijność Polaków w liczbach i nie tylko. Podsumowanie roku 2021. Czy czeka nas sekularyzacja? Kim naprawdę był ksiądz Blachnicki? Wywiad z Joe Łosiakiem, amerykańskim misjonarzem, współtwórcą polskiego ruchu oazowego. Sakramenty jak heroina. Czy Kościół katolicki uzależnia swoich wiernych? Redaktor Hanna Shen z Tajwanu. Pekin jak Moskwa. Chce wzbudzać strach. Raport francuskiego think tanku o chińskich operacjach wpływu. Nauka. Stephen Meyer o powrocie hipotezy Boga w naukach przyrodniczych. Historia. Piotr Setkowicz o reformacji w Polsce i w Europie. Powrót. Ostatnia część wspomnień zesłanego do łagrów Antoniego Woźniaka. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, Saint Lagarmont i w Empikach, a także w sklepie Idź Pod Prąd.
Najnowszy numer możecie nabyć także w naszym sklepiku idźpodprąd.pl/sklep. Mamy jeszcze jeden głos odnośnie polityki. Daniela Cakowska. Czy pastor nie powinien się zająć swoimi owieczkami, a nie polityką?
No tutaj nie wiem, czy to pan, czy pani, bo pani. No nie, ja usłyszałem, ale wiecie, pseudonimy to można sobie i król Łokietek, albo i nie wiem, jakiś Einstein też można sobie napisać w internecie. Na pewno w tym głosie przebija sowiecka propaganda, bo proszę sobie, no, że tak powiem, uzmysłowić, skąd jest ten pogląd, że chrześcijanie nie powinni zajmować się polityką. Całe istnienie chrześcijaństwa to jest angażowanie się w politykę, oczywiście po tak zwanej jasnej stronie mocy. Czy samo pojawienie się Jezusa w tym faryzejskim, można powiedzieć, obłudnym, skorumpowanym rządzie Izraela wtedy, czy później działalność chrześcijan, którzy praktycznie swoją nauką całe Imperium Rzymskie napełnili i cesarze stwierdzili, że czas na prześladowanie, bo się to zaczyna robić groźne dla ich władzy, czy później likwidacja niewolnictwa i tak dalej, można by pokazywać bardzo, bardzo wiele przykładów, że w ramach cywilizacji zachodniej to chrześcijanie, także pastorzy bardzo często byli politykami, angażowali się politycznie, a kościoły były miejscem uświadamiania. Wiecie, królowie to chcieli oduraczyć, tak jak Kaczyński czy jego telewizyjka lub biskupi jemu służący, chcieli oduraczyć swoich poddanych, żeby się tam do cara, króla modlili i żeby cicho siedzieli. A pastorzy chrześcijańscy wyjmowali Biblię i czytali. Do wolności wyswobodził was Chrystus. Tak, przelał swoją krew na krzyżu, aby każdy był wolny, zarówno w tym sensie wiecznym, żeby był wolny od kary za grzechy. Jeśli zawołasz do Jezusa, otrzymujesz zbawienie za darmo, także od kary za swoje przyszłe grzechy. Już nigdy do spowiedzi nie będziesz musiał iść, ani żadnego tam klechy o cokolwiek prosić, nikogo w dupę, w pierścień nie całować i tak dalej, bo jesteś zbawiony. To jest centrum, można powiedzieć, Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. I oni pokazywali dalej. Jezus i apostołowie jasno powiedzieli: Chrystus wyzwolił was, abyście się już nigdy żadnej niewoli nie poddawali, żebyście się nie stawali niewolnikami ludzi, żebyście się nie dawali wyzyskiwać finansowo, żebyście się nie dawali upokarzać przez władzę. Już jak się Amerykanie nasłuchali w tych koloniach brytyjskich, nie tego, co ci pastorzy im tu opowiadali, to później stwierdzili: w dupie mamy króla. No i tak się największe mocarstwo nowożytne chrześcijańskie powstało. Także Sowieci chcą wykastrować chrześcijaństwo. Dlatego już jak tylko armia bolszewicka najpierw próbowała wyrżnąć tam, nie, zlikwidować chrześcijaństwo, nie udało się, no to trzeba wykastrować. I właśnie ten pogląd, że chrześcijanie, pastorzy mają się nie zajmować polityką, jest właśnie rodem z Lenina, Stalina, Marksa i tak dalej. Także no dziękuję, że tu się ujawnili jacyś słuchacze tam Stalina i Marksa, no bo nasi słuchacze to doskonale wiedzą, że właśnie chrześcijanie są solą ziemi w każdym obszarze, także w obszarze politycznym. I marzeniem komunistów jest wyrzucenie z chrześcijan z polityki. Kto wtedy zajmie ich miejsce? No, pani, jak tam ksywka?
Daniela.
Pani Danielo, kto zajmie miejsce chrześcijan wtedy w polityce? No już to, proszę się nie cackać i powiedzieć: w pierot, Moskwa! Niedoczekanie wasze.
Przejdźmy do wywiadu z byłym ministrem, już byłym, to jest były minister za sukces. To jest też tak ciekawe.
Czy został nagrodzony za sukces? No bo tak, bo on dostał odprawę, czyli pensję roczną przynajmniej chyba, tam po 20 tysięcy pewnie, czyli dostał ze 250 tysięcy, o tak o. I teraz może nic nie robić. No to w sumie sukces, ale zwykle za sukces to się nagradzało, może premierem by został, albo no nie wiem, tam może by jakąś premię dostał, nie, a oni go zwolnili.
Już, nie, ten wywiad jest taki dosyć ciekawy, widać, że tam dziennikarz już się z nim tam za bardzo nie szczypie. Bo na koniec on tam mówi, co dalej, pyta go dziennikarz, on mówi, że no chciałbym jeszcze pracować, gdzieś służyć dalej, a on dziennikarz, to która spółka Skarbu Państwa? On nie, tu nie potrzebuje.
Inaczej coś, mówi, świnio, do którego koryta chcesz się przyspawać ze swoim ryjem? Tak trzeba, tak powiem, z chłopskiego, znaczy z dziennikarskiego na nasze przetłumaczyć.
Ciekawe, jak się czyta ten wywiad, no to oczywiście Polski Ład, no to jest wspaniały projekt. Tam nie ma błędów,
doskonały,
są jakieś błędne idee. Nikt mu nigdy nie pokazał żadnego błędu w ustawie.
Jak jest ład, czyli porządek, to jest doskonałość.
No tak.
To jest doskonałość. Polski Ład to jest doskonałość Kaczyńskiego.
Ale
no to już teraz wiecie, co trzeba zrobić z tym rządem.
Nie bierze do końca za niego odpowiedzialności, bo pyta go dziennikarz, kto kazał wykonać ten Polski Ład.
Noż jak
naszym zleceniodawcą był głównie pan premier.
Noż to
on
każdy
zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, czyli Kaczyńskiej, lub z innych ministerstw i różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jaka była rola Ministerstwa Finansów, pytam.
No żadna.
Po pierwsze kalkulowaliśmy, ile to będzie kosztowało, następnie mieliśmy to zastąpić w legislację, zamienić pomysł, musi być w formie ustawy, więc naszą rolą było to napisać. No to dziennikarz pisze, po 1989 roku ministrowie finansów byli przede wszystkim kreatorami polityki finansowej państwa, pan został zarządcą. Tak, dokładnie. Nie widzę ministra finansów w roli kreowania.
On przynajmniej się przyznał, że jest przydupasem tak. Od niczego i do niczego. Tak. No to przynajmniej prawda.
Dziennikarz mówi, od tego jest premier Mateusz Morawiecki, tak? A ten Kościński. Dokładnie. A premier Morawiecki jest od tego, żeby słuchać tego, co mówią jego szefowie.
Tak, no to zaraz. Pomyślałem.
Jacy to zaraz, szefowie zaraz, zaraz, premiera? Zaraz.
Coż to za ustrój no polityczny?
Jeden szef to jeszcze do Kaczyński to zrobił. Ale to jest szefowie. To ten...
Czyli premier ma szefa?
Ma kilku, nie, szefów.
Szefów nawet.
Jest szefów, no.
A Kaczyński jest jeden.
No właśnie. Ale jest jeszcze kot Kaczyńskiego.
No ja myślę, że on troszeczkę farby popuścił w innym obszarze, wiesz? Ja zawsze mówię, że tacy Kaczyńscy, Morawieckicy, to zresztą sprawa działki to pokazuje, to są figuranci. To są figuranci, a decyzje polityczne podejmują ci, których ustanowili biskupi katolicy do spółki ze zbrodniarzami komunistycznymi Kiszczaka i Jaruzelskiego. To oni do dzisiaj główne decyzje polityczne w Polsce podejmują. Także, no tak rozumiem wypowiedź tego
no i tak.
Pseudoministra.
Politycy
ministranta znaczy się.
Mają zaś słuchać tego, co społeczeństwo mówi. Po co mamy posłów, partie polityczne, po co premier, gdyby wszyscy, o wszystkim miałby decydować minister finansów? Kompletnie bez sensu. Każdy minister ma słuchać i wykonywać polecenia z góry.
Z góry. No też to widać, że Sowiecja mu wyprała mózg. To jest taki zwykły ruski urzędnik, co car powie, no to sługa wykonuje. Zresztą w Norymberdze dokładnie tak samo się bronili.
Na przykład,
ruki po szwam, morda w kubeł i brać pieniądze, póki dają.
Mówi na przykład, dlaczego ten Polski Ład taki jest no, niefartowny, tak go nazwijmy. No mówi, że to media. Media tak wykreowały. No,
no
bo tam mówi, że na początku
to wina
ktoś tam
mediów.
Powiedział, że za dużo. Potem mówi... Potem nauczyciele zaczęli donosić, że coraz mniej dostają pieniędzy na
no,
początku.
Jeszcze...
A to oczywiście jest nieprawda, bo on twierdzi, że nauczyciele dostają teraz mniej pieniędzy, ale potem by dostali wyrównanie.
A nie, to zawsze. Poczekaj.
Za rok, ale nie, poczekaj.
Komuniści zobacz, zawsze obiecują,
finansów, nie?
Że no teraz ja ci zabiorę, a potem ci oddam. No i głupi wierzy.
Zobacz, no to jest minister finansów, komu powinien się na tym znać. My tu nie jesteśmy żadnymi ministrami finansów, ale zobacz, jak oni nam oddadzą te pieniądze, które powiedzmy mieliby dostać już w styczniu, tam w lutym, tak?
Ci a 10% inflacji.
Oni, no właśnie, a oni dostaną w kwietniu przyszłego roku.
To słuchaj, to nawet jakby oddali, co oczywiście jest nieprawdą, bo przecież mogą już nie rządzić, no. Mogą
to 10%
być potraktowani niezawiśle no,
zostanie
przez sądy.
Zjedzone ponad 10, tak? No bo
czyli
dostaną
nawet,
w kwietniu. Tak,
nawet jakby w przyszłym roku komuś oddali, to i tak oddadzą o 10, a ja szacuję, że 20%.
No, część tych pieniędzy
nie,
powiedzmy wypłacą nie? Pod koniec roku, by wypłacali, no ale tak czy siak no, będzie około 10%
nie, no to,
mniej, no to i tego
to,
minister finansów jakoś nie dostrzega.
Nie, no on to dostrzega, bo myślę, że on tak durny i głupi to nie jest, nie? Że on tam 2 plus 2 to jakoś ogarnia, no bo przecież by tych pieniędzy, które dostaje od nas, to tam dostaje, no żeby dostaje, no to jakbyśmy mu tak zadawali dobrowolnie, no w rzeczywistości
ale on też mówi
wydziera, tobie,
bo
no.
On też ciekawie się tutaj tak demaskuje, taki ma taki właśnie sowiecki, komunistyczny sposób postrzegania świata, bo mówi też i o tobie, o takich ludziach, co wyjeżdżają na zachód na wczasy.
Naprawdę?
Tak.
No bo to są te zaplute karły reakcji.
Chyba tak, no bo mówi właśnie, redaktor go tam pyta o to, że no mieliście pobudzać tą gospodarkę obniżaniem tych podatków. No on mówi, że to my obniżamy tylko tym najbiedniejszym. Mówi tak, że ci najbiedniejsi, takie osoby otrzymują dodatkowe pieniądze i od razu idą kupować. Nie oszczędzają, więc jak najbardziej napędza to wzrost gospodarczy, te dofinansowanie tych najbiedniejszych. Osoby, które zarabiają więcej, nie wydają tych pieniędzy od razu, tylko oszczędzają, dziady.
Oszczędzają,
bo
oszczędzają, ty mówisz?
Lub jeszcze
ty.
Gorzej.
To są kapitalisty. No. No bo skąd jest kapitalizm?
Ale słuchaj, bo tam
od słowa kapitał, czyli zaoszczędzone
tak.
Pieniądze.
No albo oszczędzają.
O, to trzeba wyplenić.
Lub jeszcze gorzej, wydają te pieniądze na urlopy za granicą.
Ludzie kochani.
I pomagają w ten sposób zagranicznym gospodarkom.
Noż tak to ludzie. Naprawdę zbrodniarze. Ale ten towarzysz,
to są dopiero
towarzysz Kaczyński, to on też mówił, że on zabroni, żeby se kupowali domy w Chorwacji
nie,
albo w
Szwajcarii.
Jakiejś Szwajcarii na przykład. Szwajcarii to
tylko powinni, ogródki ziemkowe to powinien być.
Złodzieje pisowscy to konta mogą sobie zakładać w Szwajcarii. ale zwykły Polak nielzia. No ale wróćmy do tej wypowiedzi, bo to jest, myślę, najważniejsze. Tam wiecie, ludzie się rajcują tam, że on oskarża tam Morawieckiego czy Kaczora o ten Polski Ład, że mówi, że on nic nie wie, że tam ma 3000 pracowników, ale oni też nic nie wiedzą, nie wiadomo kto, Patkowski też, on się nie, tylko
Patkowski
przytulał.
Jest blisko biznesu.
On się, to... nie, no blisko to on jest z Czarnkiem i z Morawieckim, tam się przytulali na misia.
Nie,
czy...
on teraz jest jakąś panią Semeniuk. I z nią się, w jakiejś tam równoległej
też,
rzeczywistości.
Też go pod pachę wzięła? Noż to niech się przytulają, noż to my tam w przytulania, my w niczyje
miłość,
przytulania,
miłość, Ministerstwa Finansów.
Miłość, my w niczyje przytulania się nie, że tak powiem, mieszamy, no chyba, że ktoś se robi zdjęcia i wrzuca na fejsiki, czy epatuje ludzi, no toż wtedy te przytulanki.
Nie, oni wrzucają właśnie.
No właśnie, no dlatego komentujemy. Bo jakby się przytulali gdzieś tam, powiedzmy, po wyłączeniu kamer, no toż to nas nie obchodzi. Ale oni na fejsiku się przytulają, chcą całemu światu pokazać, jak to bardzo się kochają politycy z Lublina i nie tylko. No ale to jeszcze do tego wątku przejdziemy za chwilę, bo najciekawsza taka komunistyczna mentalność to wyziera z tego zdania. Zobaczcie, jaki Polak dla Kaczora, Morawieckiego, Ziobry, Dudy, tego, jak on się tam no-name'a nazywa, ten minister
Kościńskiego.
Jaki Polak jest najlepszy? Jeszcze raz przeczytaj, bo żeby nie było, że ja tu wymyślam coś.
Ci najbiedniejsi. Takie osoby otrzymują dodatkowe pieniądze i od razu idą kupować. Nie oszczędzają, więc jak najbardziej napędza co wzrost gospodarczy. Osoby, które zarabiają więcej, nie tylko nie wydają tych pieniędzy od razu, tylko oszczędzają lub jeszcze gorzej, wydają te pieniądze na urlopy za granicą, pomagają w ten sposób zagranicznym gospodarkom.
Jaki Polak dla pisowców jest ideałem? Gołodupiec. Zapamiętaj to. Gołodupiec jest ideałem PiSu, czyli katolickiej komuny. Zawsze powtarzam, że PiS to jest najgorsze, co dał nam, można powiedzieć, naród i historia. Czyli biskupów katolickich i ich pseudo patriotycznych przydupasów w postaci PiSu. To jest najgorsze zestawienie. Ich marzenie to zrobić z Polski, już się częściowo udało, biedny Bantustan. Żebyś ty w ogóle nie myślał o przyszłości, żebyś nie myślał o swoich dzieciach, żebyś nie myślał o oszczędnościach, a już o rozrywce to w ogóle możesz się tylko piwa taniego napić i włączyć TV PiS z polszmatem, na jeszcze ewentualnie se dołożyć. To jest ideał Kaczyńskiego. To jest ideał katolickich komunistów, którzy przebrali się w patriotyczne piórka i okupują umysły 30% Polaków. Oni marzą, oni działają, oni podwyższają podatki, niszczą polskie państwo, niszczą gospodarkę, żebyś ty, żebyśmy my byli biedakami. Będziemy zdani na ich socjal. To o to im chodzi. O tym samym powiedział Morawiecki. Zobaczcie, jak to ze wszystkim, żeby tam za Mickę ryżu...
Ale pamiętasz, jak...
Zobacz, jak to ze wszystkich
zdrowia,
kierunków się to się pokazuje.
Czy on nie pojechał jacht na jacht do
Hiszpanii? Ale co ty tam mówisz? To był kawaler maltański.
Ale
zakonnik katolicki.
Do zagraniczne wczasy.
Ale do katolickiego kraju.
Do i na swoim jachcie.
Na katolicki, nie jachcie.
Może nakupił w Biedronce gdzieś tam w Gdańsku.
To był katolicki jacht. Aha. A no widzisz.
Nie
no,
robił zakupów za granicą.
Nie, on miał wszystko, wiesz, wędzonki, tuszonki i spiryt miał ze sobą w plecach.
Ogórki na dnie.
Ogórki, kapusta kiszona, żeby było czym zakąsić. Wszystko miał na tym
jachcie. Nie wydał tam złamanego euro.
Nie, złamanego euro nie wydał. Wydał tylko dla odpowiednich służb na respiratory. A to już cała Polska wie, oczywiście prokurator też wie, a nic nie robi. Noż to tam może kiedyś w wolnej Polsce porozmawiamy z tymi prokuratorami, jak to oni tak o wszystkim wiedzieli, a nic nie robili, a ludzi porządnych i uczciwych, to się czepiają na każdym kroku. Noż to będziemy rozmawiać i z prokuraturą, mam nadzieję, kiedyś w wolnej Polsce. Na razie mamy bantustan katolicko-komunistyczny. Zobaczcie, masz być biedny. Ale zobaczcie, jaka jeszcze jest w tym głupota, w tej wypowiedzi. Jak on kłamie, nie? Ja nie wiem, czy on jest tutaj tak bezmyślny, bo weźmy tego najbiedniejszego Polaka, ten ideał pisowski, który dostaje 500+ i leci od razu gdzie? Do polskiego hipermarketu? Nie. Do niemieckiego hipermarketu. A tam co kupi w niemieckim hipermarkecie, czy tam może portugalskim, czy jakimś innym? Polskie towary? Przecież większość. To jest albo chińszczyzna.
Dlatego trzeba powołać polski holding spożywczy.
Poczekaj. To jest albo chińszczyzna, albo towary produkowane przez koncerny zachodnie. Czyli, zobaczcie, on tu mówi, że ta klasa średnia, najbardziej, największy wróg Kaczyńskiego, to oszczędza pieniądze, żeby mieć kapitał na inwestycje, żeby mieć co dzieciom przekazać. I to są wrogowie państwa, według tych dziadów komunistów katolickich. A jeszcze wyda za granicą. No to ja się pytam, ten klient Biedronki, ten klient Lidla, ten klient jakiegoś oszołom, to gdzie wyda te pieniądze? Czy Kaczyński ma Kaczyński and Company?
Może on chce, żeby na Orlenie wszyscy
Może
wydawali.
Kaczyński and Sons. No nie ma Sons, only Kot.
Katz.
Kaczyński and Katz. Czy jest taka jakiś hipermarket, żeby tam te pieniądze wydawać? Przecież wiadomo, że Polska jest bantustanem dla zagranicznych korporacji. No to jest
można
oczywiste.
Można się żywić już na Orlenie, możesz sobie tam kupić normalnie hot doga.
I wsadzić se...
A wiesz, a Orlen, Obajtek, to polskie jest wszystko.
I myślisz, że on za granicę nie jeździ. On inwestuje uczciwie, inwestuje w Polskę. No i zobaczcie, macie pisowski ideał, żebyś był głupim dziadem, żebyś niczego nie rozumiał
nie
z polityki, żebyś szedł tylko do księdza, który ci, że tak powiem, kropidłem ci po durnym łbie pokropi i nic nie zrozumiesz z tego, co się tam dzieje. No tutaj już mieliśmy taki głos naszej słuchaczki, nie? Która stwierdziła, że już po co pastor takie rzeczy ludziom mówi, jeszcze zaczną coś rozumieć i się zgorszą tym, co jest i jeszcze może im przyjdzie co do głowy, że chcieliby marzyć o jakimś wolnym państwie polskim. Nie, 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 pastorze, ty się tym nie zajmuj. Noż to właśnie wtedy wchodzi Kurski, wtedy wchodzi jakiś tam biskup Jędraszewski i oni już tłumaczą, że sukces, że kiedy jesteś gołodupcem, który nie myśli o przyszłości, to jesteś ideałem obywatela, kato, komuny PiSu.
No to na koniec porozmawiajmy o zbywcach majątku. To
Gazeta Wyborcza pisze, nabywcach.
Że 15 milionów za działkę Morawieckich. Oni donoszą, że pożyczki na zakup miał udzielić jeden z najbogatszych Polaków. Ta działka została sprzedana spółce JM Paskart Sobuś. A pieniądze, tak pisze Gazeta Wyborcza, na zakup działki biznesmenom pożyczył jeden z najbogatszych Polaków, Paweł Marchewka. On jest właścicielem firmy Techland, zajmuje się produkcją gier. Na ubiegłorocznej liście najbogatszych Polaków miesięcznika Forbes zajął 10. miejsce. Majątek jego jest wyceniany na 4,1 miliarda złotych. No jedni i drudzy twierdzą, że siebie nie znają, że pan Marchewka mówi, że tam Morawieckich nie zna. Oni
nie słyszą.
Też nie słyszą, co to za jedni. Dlaczego o tym dalej pisze? Dlaczego ten wątek ciągnie jeszcze Gazeta Wyborcza?
No właśnie, tu mi czegoś brakuje, bo na razie to zostało na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, zdaje się, o ile dobrze to z mediów odczytałem, pokazane, czyli to powinna być sensacja. A tak naprawdę wielkiej sensacji w tym jeszcze nie ma. Dlatego ja odczytuję, że tu sensacja to dopiero nas czeka, że oni budują jakieś story. Nie? I że czegoś więcej się dowiemy. No bo na razie to wiemy, że prawdopodobnie za zaniżoną cenę została ta działka sprzedana, ale to pasuje do tego, co w telewizji Idź Pod Prąd słyszycie od wielu lat, że Morawiecki, klan Morawiecki, to znaczy stary Morawiecki, mówię o Kornelu, no był skarbnikiem Solidarności. Przez niego przepływały pieniądze z Zachodu, które on rozdawał tam później no, rzekomo potrzebującym. Komu on tam rozdawał, to do końca nie wiemy. Wiemy, że klan się wzbogacił na wiele dziesiątków milionów złotych, nie? Czyli tu już syn i tak dalej. To wszystko działa. I mówiliśmy, że Kościół katolicki, biskupi katolicy dogadali się z komuną, że oddadzą katolików w jasyr tego nowego katolickiego, katolicko-komunistycznego państwa zwanego III RP w zamian za, po pierwsze, bezkarność, nie? za pedofilię, za kolaborację z władzą komunistyczną, nic nikomu się nie stanie. Do dzisiaj to przecież obowiązuje. I ogromny strumień pieniędzy skradziony Polakom, a oddany klechom, biskupom katolickim. Taki był mniej więcej deal okrągłego stołu. I częścią tego dealu jest właśnie ta marna 15-hektarowa, czy ile? Jakoś tak, no dość dużo. Działeczka, którą najpierw UB, najpierw UB dało Kościołowi, nie? W ramach rzekomych tam rekompensat i tak dalej. Potem, znaczy SB dokładnie, bo tą komisją majątkową, no to właśnie tam sterowali agenci SB, żeby to wszystko było pod ich kontrolą. Potem trzeba było właściwemu człowiekowi sprzedać i tu młody student ze swojej tej krówki, jak to tam, świnki takiej, skarbonki, 700 tysięcy wyciąga w latach 90., zdaje się jakoś pod koniec, czy jakoś tak, nie? I bach, ksiądz mówi, hej, mam działkę, nie kupiłbyś? Do studenta woła tam przez płot, idzie student Morawiecki, nie? Hej, chłopie, kup se działkę, mam. No wiecie, no kto by w takie kucypały uwierzył, nie? Ustawka ubecka od samego początku, nie? No to potem, żeby wiecie, biedny premier, nie? Taki... Tego tak biedny jak Kościół katolicki, który buduje teraz z jednej strony jakiś wielki taki konglomerat, jakiś hoteli, spa, nie wiadomo czego, tam gdzie komuniści mieli nad Jeziorem Łańskim swoją taką kilkunastohektarową, wiecie, no, obszar do polowań, do wypoczynku, z dala od zwykłych śmiertelników, no to teraz tam biedny Kościół katolicki, biskupi i jeszcze do tego jakiś potężny wieżowiec, ten biedny Kościół katolicki wystawi w centrum Warszawy. Nie? Noż to skądś na to pieniądze musiały być, no to UB, a dzisiaj już państwo polskie im to daje. UB daje im od 1950 roku, gdzie właśnie za pieniądze sprzedali katolickie wartości w umowie z komunistami za to, żeby dostawać pieniądze na kul, na lekcje religii i oczywiście jeszcze też na boku dla biskupów i innych tych zdrajców Polski. Do dzisiaj ten układ świetnie funkcjonuje, a tu mamy jakąś nową, można powiedzieć, układankę, nie? Że teraz ta działka nagle została sprzedana i to wiadomo komu trzeba. Już nie, tu Gazeta Wyborcza tu pokazuje, że tu gdzieś jeszcze, także poczekajmy na wtorek, środa, piątek, tu jeszcze jakieś szwindle wyjdą. Tu tak? Jeszcze jakieś szwindle wyjdą, bo na razie to wszystko tam wiemy. Niewiele więcej dołożyła Gazeta Wyborcza. Rozumiem, że to jest jakieś nowe love story, takie, nie? Narracja jakaś tu, nowy serial. No, czekamy.
Będziemy Państwa informować. My przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak mówiliśmy, na dzisiaj mamy 600 wpłat. W lutym, przypominamy o celu, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Każdego miesiąca został jeszcze tydzień, także wszystkich zachęcamy bardzo serdecznie. Można to zrobić idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam można zrobić to przez PayPal, przez DotPay, także przez Blika. No i także od niedawna jesteśmy na Patronite, czyli patronite.pl/idźpodprąd. Co dzisiaj o 18:00 dogrywka w naszej telewizji. Już teraz zapraszamy po programie. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Einstein i strażnik więzienia, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, redukcja wojska Rzeczpospolitej. My będziemy się już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia o 18:00.
Mówi się, że Einstein leżąc już praktycznie na łożu śmierci był bardzo niezadowolony z tego powodu, że nie umiał odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się bierze wiatr. Umysł oczywiście wyjątkowy, górujący inteligencją, wiedzą, zadawaniem przeróżnych ciekawych pytań nad większość, może i wszystkich, no powiedzmy za wyjątkiem Salomona, śmiertelników. Ale czy w chwili śmierci pytanie o jakieś wiatry ma rzeczywiście sens? Zobaczcie, tak wielka inteligencja, a tak głupie pytanie. Inny przykład. W Biblii mamy strażnika więziennego. Zapewne człowieka prostego, grubiańskiego, o niezbyt pewnie wielkim ilorazie inteligencji, niezbyt tam oczytanego i tak dalej. I ten człowiek, kiedy miał za chwilę ze sobą skończyć, czyli był w obliczu śmierci, ponieważ myślał, że więźniowie poddani jego kurateli uciekli z więzienia. Apostoł Paweł i inni otworzyły się tam drzwi cudownie więzienia, te wszystkie spadły kajdany i on myślał, że więźniowie uciekli, stąd czas się rozstać życiem, no bo takie były wtedy czasy, takie kary. Kiedy okazało się, że jednak oni, jesteśmy tu wszyscy, apostoł Paweł mówi, nie czyń sobie nic złego. Jego odpowiedzią było, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Zobaczcie, tu największa inteligencja prawie, że w świecie, tu prosty chłop. Kto zadał w obliczu śmierci właściwe pytanie?
Pierwszego lutego 1794 roku Rada Nieustająca, która po obaleniu Konstytucji 3 maja była w Rzeczpospolitej najwyższym organem władzy rządowo-administracyjnej, uchwaliła na polecenie rosyjskiego ambasadora Osipa Stackelberga redukcję wojska Rzeczpospolitej o połowę. Sejm czteroletni podjął decyzję o zwiększeniu armii Rzeczpospolitej do 100 tysięcy żołnierzy. Następnie zmniejszono tę liczbę do 66 tysięcy. Ostatecznie podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja Armia Rzeczpospolitej liczyła około 70 tysięcy żołnierzy, z tym, że tylko 35 tysięcy wzięło udział w walkach. Po kapitulacji i drugim rozbiorze w armii pozostało około 30 tysięcy żołnierzy. Już Sejm Grodziński, który zatwierdził drugi rozbiór, podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby do 15 tysięcy. Jednak dowódcy starali się tę uchwałę sabotować. Decyzja Rady Nieustającej miała doprowadzić do wykonania tej redukcji. Na mocy tej decyzji zwalniani z Wojska Polskiego żołnierze i oficerowie mieli być przymusowo wcielani do Wojska Rosyjskiego albo Pruskiego. W tym czasie na terenie, który pozostawiono w granicach Rzeczpospolitej, stacjonowało już 31 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Decyzja Rady Nieustającej wywołała sprzeciw w armii. 12 marca generał Antoni Józef Madaliński, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, odmówił wykonania redukcji i na czele swojej brygady liczącej 1200 ludzi wyruszył z Ostrołęki przez ziemię zaboru pruskiego do Krakowa, tocząc po drodze potyczki z wojskiem pruskim. Wymarsz brygady Madalińskiego z Ostrołęki uważa się za początek powstania kościuszkowskiego. Rosjanom chodziło prawdopodobnie właśnie o to, aby powstanie wybuchło i można było zlikwidować całkowicie państwo polskie.